Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, wykład numer 3 to wykład, który jest poświęcony pozytywizmowi prawniczemu, czyli jednej z tych dwóch wielkich koncepcji, które od wieków, można powiedzieć, walczą ze sobą i chcą przekonać zarówno prawników, jak i obywateli podległych prawem, że są lepsze. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że chronologicznie, historycznie koncepcja prawno-naturalna oczywiście była koncepcją pierwszą, natomiast w pewnym momencie naszej historii uznaliśmy, że tak mocno wierzymy w rozum i tak mocno jesteśmy przekonani, że jako ludzie zawojujemy ten świat, że uznaliśmy, że nie potrzebujemy żadnego dodatkowego standardu, który mówi nam, gdzie są granice ludzkiego prawa, tylko zapatrzeni w tę racjonalność wierzymy, że tak uregulujemy swoje zachowania, tak uregulujemy życie społeczne, że jak to mówi każdy majster, będzie pan zadowolony. Okazuje się, że do końca nie byliśmy niestety zadowoleni. Tutaj żarty się kończą, bo jak sobie powiedzieliśmy ostatnio, to przekonanie, że oświeceniowa wiara w rozum, możliwość racjonalnego ułożenia świata w oparciu o jakąś taką inżynierię społeczną, w której oto mamy rząd, do którego wybieramy najlepszych naszych przedstawicieli, tak przynajmniej wierzymy, którzy są w stanie swoim umysłem ogarnąć tę złożoną rzeczywistość i oczywiście przy pomocy tak zwanej merytokracji, ludzi, którzy zjedli zęby na poznawaniu różnych obszarów rzeczywistości, czy to ekonomii, czy socjologii, są w stanie zaproponować prawo, które będzie prawem sprawiedliwym, dobrym, skutecznym i które będzie mogło pełnić funkcję, którą wcześniej pełniły normy nieprawne, czyli normy moralne, normy obyczajowe, zwłaszcza, że społeczeństwo, w którym to prawo pozytywne, uchwalane przez człowieka bez żadnych limitów, które nakłada absolut, to społeczeństwo jest tak zróżnicowane, że takiego prawa potrzebuje. Jeszcze raz podkreślam, że w świecie, w którym są małe wspólnoty, w miarę jednolite, tradycyjne, zwyczajowe normy dotyczące obyczajowości, moralności są wystarczające, ale w tych wielkich społecznych potworach, które nam się teraz tworzą, wielomilionowych państwach, które i słusznie z powodu globalizacji są wymieszane etnicznie, kulturowo, moralnie, musimy mieć jakieś narzędzie normatywne, które jest ponad tymi wszystkimi nieprawnymi narzędziami normatywnymi, czyli ponad indywidualną moralnością, ponad indywidualną obyczajowością. Musimy mieć porządek, który reguluje nasze zachowania i koordynuje to, w jaki sposób funkcjonujemy. I dzisiaj spróbujemy sobie przejść trochę dokładniej tę historię tej drugiej wielkiej teorii, tego prawa pozytywnego, dostrzegając w nim zarówno zalety, jak i niestety wady. I wrócimy do tej wielkiej syntezy, która nastąpiła po II wojnie światowej, czyli w tym momencie, w którym już wiedzieliśmy, że musimy szukać jakiejś trzeciej drogi, jakiegoś powiązania ze sobą elementów prawno-naturalnych i pozytywistycznych. Cały czas prowadzimy te rozważania w świetle tego założenia, o którym mówiłem na początku. Interesuje nas, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa komunikacja i język. Z całą pewnością prawo naturalne, które może być poznawane niejęzykowo, tak przynajmniej zakładają jego religijni teoretycy, może być postrzegane przez objawienie na przykład, przez wgląd jakiś w siebie. Prawo pozytywne jest bardziej ludzkie, a więc jest bardziej językowe. Właściwie zawsze jest wyrażone w języku współcześnie, w języku tekstu prawnego, ustawy, konstytucji, nawet jeżeli dotyczy bardzo takich ogólnych wartości, jak godność człowieka, ochrona jego wolności, to zawsze jest wyrażone w języku, co czyni je bardziej namacalnym i powoduje, że można wokół niego się zgromadzić, zastanowić się, co znaczy, w jaki sposób reguluje nasze funkcjonowanie. Ale ma pozytywizm w sobie też taki element, który trochę mniej jest uchwytny językowo. Mianowicie jedną z podstaw pozytywizmu jest tak zwany konwencjonalizm, to znaczy taka sytuacja, czy tego typu ujęcie norm, które nie są bezpośrednio wyrażane w języku, tylko raczej są pewnymi praktykami społecznymi. Praktykami społecznymi przyjmowanymi niejako jako elementy tradycji, w których ludzie zachowują się w określony sposób, później uznają te praktyki za zwyczaje, później uznają je za prawo zwyczajowe i w ten sposób kształtują się pewne elementy prawa pozytywnego, które nie do końca są wyrażone w języku i w związku z tym powodują też być może pewne problemy. Tym się też zajmiemy. Zwłaszcza, że wokół nas mamy także dyskusje dotyczące nawet spraw bieżących, które w bardzo ciekawy sposób wpisują się w ten dzisiejszy wykład. Zwróćcie uwagę na to, że obecne dyskusje powyborcze dotyczące tego, w jaki sposób na przykład ma być kształtowany nowy rząd Rzeczpospolitej Polskiej, oczywiście z bardzo istotną rolą prezydenta, tam mamy do czynienia z sytuacją, w której pewne zachowania podmiotów, które się tym zajmują, są regulowane prawem pozytywnym wyrażonym bezpośrednio w języku, czyli mamy na przykład artykuł 154 Konstytucji, który wskazuje, kto desygnuje kandydata na premiera. To są normalne językowe normy prawa pozytywnego. Ale mamy też coś, co nazywamy zwyczajem konstytucyjnym, prawda? Czy obyczajem konstytucyjnym. Jak wiecie, toczy się teraz dyskusja, czy prezydent powinien, tak jak wcześniej, wskazywać jako kandydata na premiera, czy desygnować na premiera osobę, którą poprze zwycięska partia w wyborach, mimo że ta partia ma zbyt mało głosów, ażeby uzyskać wotum zaufania. Czyli czy zrobi prezydent tak, jak dawniej bywało, prawda? Czy dokona takiego ruchu. Czy też powinien być może wziąć pod uwagę tę nową sytuację i desygnować, w pewnym sensie ktoś powie niezgodnie z tym zwyczajem, premiera z partii numer 2, dlatego że mimo że ona uzyskała mniej głosów niż partia numer 1, to ma szansę utworzyć rząd, ponieważ ma większą zdolność koalicyjną. Czyli ta sytuacja przed naszymi oczami jest jednocześnie regulowana prawem pozytywnym pisanym, prawda? Czyli takim, które jest zawarte w Konstytucji, które mówi, że prezydent desygnuje, tam są te trzy kroki, prawda? To wszystko jest bardzo ładnie opisane, ale jest jakiś element, który w pewnym sensie można powiedzieć jest elementem zwyczaju. No i ktoś mógłby powiedzieć, że ten zwyczaj to nie jest prawo pozytywne, ale tak do końca nie jest, dlatego że w prawie pozytywnym, czyli tym tworzonym przez ludzkie zachowania, mamy do czynienia też z pewnego rodzaju praktykami konwencjonalnymi. I tymi praktykami też się dzisiaj zajmiemy, ponieważ one często nam umykają. Współcześni prawnicy są najczęściej formalistami, to znaczy patrzą na zapisane prawo i na nim się skupiają, nie zauważając do końca, że ono jest obudowane pewnego rodzaju praktykami jego stosowania. Dostrzegają to tak zwani realiści prawniczy, którzy od dawna już, od początku XX wieku zwracają uwagę, że w prawie można wydzielić takie dwa aspekty. Jeden z nich to jest tak zwane law in the books, czyli prawo tak, jak jest zapisane, a drugi aspekt to law in action, czyli prawo tak, jak jest stosowane. No i realiści zauważają, że często pomiędzy jednym i drugim istnieje istotna różnica. I my także, myślę, jako doświadczeni prawnicy wiemy, że przeczytanie ustawy nie wystarczy, żeby wiedzieć tak naprawdę, w jaki sposób ona reguluje życie społeczne. Dobry prawnik zna zarówno tekst ustawy, jak i praktykę jego stosowania, zna orzecznictwo, zna praktykę organów administracyjnych, a więc znowu mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju miksem czegoś, co jest zapisane i czegoś, co jest praktykowane. Nieraz oczywiście te dwie rzeczy idą ze sobą w parze i tak jest najlepiej, ale nieraz zdarza się oderwanie praktyki od prawa pisanego, nieraz zwyczaj niepisany także reguluje nasze działanie, a nieraz dochodzi nawet do anomalii. Jest wiele takich spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym, w historii przynajmniej tej instytucji, w których skarży się przepis, czyli prawo pozytywne, tak jak ono jest zapisane, ale skarży się ten przepis ze względu na to, że on jest w jakiś sposób rozumiany w praktyce. Czyli skarży się law in the books ze względu na to, jak wygląda to law in the books in action. Czyli w tym stosowaniu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nieraz praktyka odbiega albo wybiera jedno ze znaczeń tekstu i na nim się skupia i wtedy Trybunał stwierdza, że przepis co do zasady jest konstytucyjny, czyli to law in the books jest konstytucyjny, ale rozumiany w określony sposób jest niekonstytucyjny. Więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie, w którym ingerencja Sądu Konstytucyjnego rozróżnia pomiędzy prawem pozytywnym zapisanym i prawem pozytywnym praktykowanym, wskazując, że istnieje inna możliwość praktyki, inna możliwość jego stosowania. Mówię o tym, żeby pokazać, że te sprawy są absolutnie ważne, aktualne i nie jest to tylko wymysł teorii. I dlatego musimy się także właśnie na nich dzisiaj skupić. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, w jakiś sposób pozwoli Państwu też uporządkować to spojrzenie na prawo. Proszę pamiętać, że patrzymy na nie z perspektywy teorii filozofii prawa, czyli takiej nauki ogólnej, która próbuje też pokazać pewne wspólne elementy pomiędzy gałęziami prawa, I to, co mówimy, występuje absolutnie we wszystkich gałęziach prawa. I w prawie cywilnym, i w prawie karnym, i w prawie handlowym. To są sytuacje, z którymi bardzo często się spotykamy. Dobrze, więc popatrzmy na ten pozytywizm. Jak pamiętacie, ja już mówiłem o tym, że ten pozytywizm pojawia się jako narzędzie ułożenia nowego społeczeństwa. W wieku XIX to nowe społeczeństwo tworzy się po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która jest momentem przełomowym w naszej historii, ponieważ niszczy stary porządek, stary reżim, bardzo kastowy, bardzo, bardzo hierarchiczny i wchodzimy w tworzenie nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego. No, najlepszym symbolem takiego społeczeństwa oczywiście są Stany Zjednoczone. Mamy pod koniec XVIII wieku konstytucję i tworzy nam się państwo i społeczeństwo, które jest państwem i społeczeństwem nowego typu. To nie jest monarchia, w której wierzy się, że władza króla pochodzi od Boga. To nie jest państwo, które jest państwem religijnym. Wprost przeciwnie, to jest państwo, które opiera się na istotnym oddzieleniu tego, co religijne, od tego, co świeckie. W związku z tym budujemy nowe społeczeństwo i potrzebujemy do tego nowego narzędzia prawnego. No bo trzeba to, co nowe, zbudować przy pomocy prawa, które mówi ludziom, co jest ważne, jakie mają obowiązki, czego muszą przestrzegać. W tym momencie tworzą się, można powiedzieć, podwaliny koncepcji prawa pozytywnego, które oczywiście bezpośrednio powinno być rozumiane jako prawo ludzkie, jako prawo tworzone przez człowieka, na którego zakres, na którego treść nie mają wpływu inne normy, w tym sensie nie mają wpływu, że nie przeważają nad nim. Jedną z podstawowych tez prawa pozytywizmu prawniczego jest tak zwana teza o rozdziale, czyli ta teza, która mówi, że prawo jest autonomicznym, normatywnym porządkiem, które oczywiście może się inspirować moralnością, bo wiele naszych regulacji prawnych jest inspirowanych moralnością. Przepisy dotyczące prawa budowlanego, bardzo techniczne, dotyczące naszego bezpieczeństwa są przecież, można powiedzieć, oparte na pewnym przekonaniu moralnym, że nasze bezpieczeństwo, a więc i życie, i zdrowie to są jakieś wartości. Przepisy zakazujące reklamy tytoniu czy alkoholu są oparte na moralności, czyli na tym, że trzeba chronić nasze zdrowie. Przepisy o ruchu drogowym oczywiście też, mimo że bardzo techniczne, są oparte w jakimś sensie na moralności, a więc moralność może inspirować prawo, nie ma z tym żadnego problemu. Może je inspirować w taki sposób, że niektóre normy się powtarzają w prawie i w moralności, czyli piąte przykazanie i artykuł 148 kodeksu karnego dotyczący zabijania, ale nie może być tak, że moralność unieważnia prawo, które zostało ważnie uchwalone. A więc, że jest wykorzystywana do tego, żeby zabrać prawu skuteczność. Dlaczego tak nie może być? No, jeżeli pomyślimy sobie o tworzeniu tego nowego państwa i nowego człowieka i nowego społeczeństwa w wieku XIX, to gdyby moralność mogła przeważać nad tym prawem, no to wtedy ten stary reżim, który był oparty na prawie naturalnym, który był oparty na pewnej określonej moralności, ale moralności często niemoralnej, to znaczy takiej, która nie uznawała równości człowieka, nie uznawała równej godności, przemógłby to prawo. Prawda? Bo za każdym razem można byłoby powiedzieć, że te nowe regulacje, które, nie wiem, odbierają arystokrację, odbierają uprzywilejowanym majątek prawa, jest niezgodny z porządkiem boskim i dlatego nie może obowiązywać. Więc to prawo pozytywne musiało stanąć niejako w obronie tej autonomii po to, żeby ta stara moralność najpierw, a później nowa różnicująca się moralność społeczeństwa go nie mogła przemóc. I ta teza o rozdziale to jest bardzo istotne, która stanowi podstawę każdej koncepcji pozytywistycznej. To jest teza, która mówi, mogą istnieć związki funkcjonalne pomiędzy moralnością i prawem. To znaczy moralność może inspirować prawo. Mogą w związku z tym istnieć także związki treściowe. Niektóre normy, a nawet sporo tych norm w prawie i w moralności mogą być tożsame, ale nie mogą istnieć związki walidacyjne pomiędzy moralnością i prawem. To znaczy prawo musi być autonomicznym porządkiem, którego moralność nie może unieważnić. Bo gdyby tak było, to ono straciłoby tę możliwość kreowania tej nowej rzeczywistości, która akurat u początku funkcjonowania prawa pozytywnego była bardzo, bardzo kluczowa. Stąd jeżeli spojrzymy na tych pierwotnych teoretyków prawa pozytywnego, no to takim najważniejszym teoretykiem jest John Austin, brytyjski filozof prawa, który próbuje z prawa utworzyć właśnie taką nową, oddzielną od innych systemów normatywnych przestrzeń. Próbuje, jak wskazuje tytuł jego książki, dookreślić czy zdeterminować pewien obszar, w którym funkcjonuje prawo i jurysprudencja, oddzielając go od tych innych porządków normatywnych. I wraz z Austinem pojawia się ta nowa definicja prawa, które nie jest już prawem wynikającym z jakichś inspiracji boskich czy z inspiracji naturalnych, tylko bardzo brutalnie Austin definiuje prawo jako rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. Kropka. Tak? Rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. I ta koncepcja w swojej prostocie jest bardzo atrakcyjna. Oto ktoś przeprowadza rewolucję, obejmuje władzę w państwie, staje się suwerenem, którego Austin definiuje jako osobę lub grupę osób, wobec których wszyscy mają nawyk posłuszeństwa, a ona nie ma nawyku posłuszeństwa wobec innych. A więc mamy tutaj do czynienia z taką wręcz biologiczną, można by powiedzieć, koncepcją takiego, nie wiem, samca alfa czy samicy alfa, kogoś, kto jest najsilniejszy, ktoś, kto wygrał walkę o władzę. Oczywiście mógł ją wygrać właśnie poprzez to, że wygrał wojnę, poprzez to, że podbił kogoś albo przeprowadził rewolucję. I jego głównym, można powiedzieć, atutem tego suwerena jest to, że ma tę siłę, którą może wyegzekwować posłuszeństwo wobec prawa. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, jest to dosyć brutalna koncepcja. Jest to koncepcja, która mówi, że zwycięzca bierze wszystko. Wygrywasz wojnę, przeprowadzasz rewolucję, uzyskujesz status suwerena, czyli kogoś, wobec kogo inni mają nawyk posłuszeństwa, a czym ten nawyk posłuszeństwa ma być zrealizowany, w jaki sposób on się wytwarza. Oczywiście w taki sposób, że ty masz siłę, a oni się ciebie w jakimś sensie obawiają. Masz siłę, czyli masz wojsko, masz policję, masz służby i w związku z tym, jeżeli ktoś, kto nie chce słuchać twojego prawa, będzie się przeciwko tobie buntował, no to ty użyjesz tej siły, żeby go przymusić do tego, aby już się nie buntował. I w tym momencie, kiedy my z perspektywy XXI wieku patrzymy na to prawo, to właśnie możemy powiedzieć, och, co za brutalne prawo, prawda? Coż prawo oparte na sile, ale pomyślcie o tym, że ci teoretycy prawa pozytywnego, zwolennicy takiego podejścia, zwolennicy podejścia, które jest oparte na silnym państwie, to na przykład byli tacy ludzie jak Jeremy Bentham czy Thomas Hobbes, którzy obserwowali świat w wielkim chaosie. Tak, świat, który przeżywał rewolucje, który właściwie walił się na ich oczach i ci ludzie postrzegali silną władzę, taką władzę takiego lewiatana, takiego państwa właśnie, które jest dobrze zarządzane, które ma siłę, żeby obronić swoich obywateli, jako ratunek od chaosu, jako ratunek od rewolucji, która nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie. Wyobraźcie sobie, znowu trzeba wykonać pewne ćwiczenie rewolucyjne, hermeneutyczne, żeby zrozumieć, jak rewolucja może być groźna. Pomyślcie sobie nagle, że w naszych czasach, nie wiem, Rosja, która zaatakowała Ukrainę, nagle wygrywa wojnę w Ukrainie i nagle szykuje się do tego, ażeby zaatakować Europę i jeszcze wymyśla jakieś nowe idee, które chcą znieść demokrację. Prawda? I nagle pojawia się bardzo silna idea likwidująca demokrację na rzecz jakiejś innej formy rządów. Z całą pewnością zapanowałby u nas najpierw niepokój, później chaos, a może przerażenie. I z całą pewnością bylibyśmy zadowoleni, gdyby pojawiło się silne państwo, dobrze zarządzane, dobrze uzbrojone, które może nas przed tym chronić. No, w związku z tym dokładnie było w tym czasie tak. Znaczy, ludzie byli przerażeni w dużej mierze rewolucją francuską, która była wielką siłą, która mogła się rozprzestrzenić. Byli zaniepokojeni innymi zmianami, bo przecież wiek XIX to nie jest wiek spokoju. W związku z tym sytuacja, w której nagle pojawia się koncepcja państwa i suwerena, który jest silny, który potrafi zadbać o swoich obywateli, ochronić ich, uporządkować sprawy, jest niezwykle atrakcyjna. I ta koncepcja, ona znajduje właśnie swoje spełnienie w koncepcji Johna Austina, który mówi, tak właśnie sobie definiujemy prawo, jako rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją, czyli wypowiedź nakazującą albo zakazującą jakiegoś działania, wypowiedzianą przez kogoś, kto ma najwyższą pozycję siły w społeczeństwie i zabezpieczoną sankcją w tym sensie, że jeżeli ktoś się jej sprzeciwi, to ten, kto ma najwyższą pozycję w społeczeństwie, ukarze tego kogoś. I to jest bardzo prosta, ale w swojej prostocie genialna koncepcja, która zakładając jeszcze, że ten twórca tego prawa nie jest szalony, nie jest idiotą, tylko jest właśnie oświeconym władcą, jest oświeconym człowiekiem, który wierzy w siłę rozumu, w swoją racjonalność, wygląda to tak, jakby mogło się udać. No i rzeczywiście udaje się przez bardzo długi czas, bo ta wizja prawa kształtuje Europę w wieku XIX i XX i dopiero, jak sobie mówiliśmy ostatnio, II wojna światowa i Holokaust i Auschwitz przenoszą koniec tego myślenia, bo to prawo tworzone przez człowieka, który miał być racjonalny, staje się nagle nieracjonalne w tym sensie, że zaczyna atakować innych, zaczyna budować konstrukcje, które nie mają nic wspólnego z godnością ludzką, z ochroną życia, tylko wprost przeciwnie, z poniżeniem człowieka, z zabiciem i spaleniem go. Spójrzmy jeszcze raz na tego Austina właśnie jako na takiego twórcę, którego uznajemy za twórcę twardego pozytywizmu. Tak? On mniej więcej tę swoją książkę napisał w okolicach połowy XIX wieku, mniej więcej w latach 60. I ta książka prezentująca, ta książka The Province of Jurisprudence Determined, czyli którą możemy sobie przetłumaczyć jako zdeterminowanie, określenie tego obszaru, w którym prawo funkcjonuje i wiedza o prawie wpływa na nasze życie, to jest książka, która funduje teoretycznie pojęcie pozytywizmu. Nazywamy ją pozytywizmem twardym właśnie ze względu na tę pewną taką surowość, która tam jest, na to oparcie na sile, na to przekonanie, że ta siła tego suwerena jest kluczową kwestią determinującą prawo. Nazywamy także ten pozytywizmem twardym, dlatego że później przyjdzie coś, co nazywamy pozytywizmem miękkim czy pozytywizmem wyrafinowanym po II wojnie światowej, do którego zaraz przejdziemy, który dostrzega pewne wady tego właśnie pozytywizmu. Ta wizja Austina, która jest, jak mówię, taką wizją biologiczną bardziej, wizją opartą na sile, zostaje doteoretyzowana przez człowieka, który pojawia się mniej więcej na początku XX wieku, czyli przez Hansa Kelsena, którego, myślę, rozpoznajecie jako austriackiego prawnika i filozofa, który oprócz tego, że stworzył koncepcję prawa nazywaną normatywizmem, która jest odmianą pozytywizmu, jest także twórcą sądownictwa konstytucyjnego. On był sędzią, twórcą jednego z pierwszych sądów konstytucyjnych w Europie, austriackiego, był także jego sędzią, natomiast był też twórcą koncepcji, którą nazywamy czystą teorią prawa. Czystą teorią prawa, czyli taką teorią, która traktuje prawo znowu jako oddzielone od innych obszarów życia społecznego. Zobaczcie, że to jest trochę podobne do tego, co robi Austin, który chce wydzielić pewną przestrzeń dla prawa w społeczeństwie, nadać mu jakąś autonomię w stosunku do tych innych porządków normatywnych. Ta czystość teorii prawa, którą Hans Kelsen na początku wieku XX proponuje, jest także oparta na przekonaniu, że prawo może być metodą naukową, niezależną od pewnych innych regulatorów zachowań, oczywiście od moralności, od obyczajowości, od norm etykiety, ale także nauka o prawie może być oddzielona od innych nauk, takich jak socjologia, takich jak psychologia, czyli że nagle w tym duchu oświeceniowym prawo uzyskuje status przedmiotu, który jest badany przez naukę, przez prawoznawstwo, która także ma swój wyodrębniony status. Więc pojawia nam się tutaj ponownie ta czystość prawa, czyli to oddzielenie, zanieczyszczenie tego obszaru prawa innymi elementami, która potwierdza, że budowanie nowego społeczeństwa, budowanie społeczeństwa sekularnego, nowoczesnego, w sposób konieczny musi oddzielać te inne porządki normatywne, które przynoszą ze sobą ludzie w związku ze swoją kulturą, religią i budować autonomiczny porządek, który jest tworzony przez człowieka, dla człowieka i właściwie nie ma żadnych ograniczeń. I wszyscy, myślę, wiemy o tym, że ta koncepcja Kelsena, jego wizja prawa, to jest taka wizja piramidy. Piramidy, która na samym dole ma takie bezpośrednie rozkazy indywidualne, które wydaje się w stosunku do ludzi. Takim rozkazem indywidualnym jest na przykład mandat, który dostajemy w momencie, kiedy przekraczamy prędkość, zatrzymuje nas policjant i wydaje w stosunku do nas coś, co prawnicy nazywaliby normą indywidualną i konkretną, znaczy taką, która dotyczy konkretnego zachowania i konkretnego człowieka. Wtedy my oczywiście wiemy, że to nie jest zupełnie niezależna norma. Wiemy, że ona, będąc na samym dole tej piramidy, ma pewną podstawę wyżej, bo musi być przecież jakiś akt prawny, na podstawie którego ten policjant ten mandat na nas nałożył. Powiedzmy, że to jest rozporządzenie. Wiemy także, że nad tym rozporządzeniem jest kolejny akt prawny, ustawa, która pozwoliła temu rozporządzeniu powstać, tak jak to rozporządzenie pozwoliło policjantowi nałożyć na nas mandat. I później jeszcze ponad tą ustawą jest na przykład konstytucja, która pozwoliła komuś tę ustawę wydać. Czyli mamy do czynienia z taką konstrukcją bardzo uporządkowaną u Kelsena, konstrukcją piramidy, w której każda norma, która jest niżej, znajduje swoje źródło w normie, która jest wyżej. Ale co istotne, te powiązania pomiędzy normami u Kelsena to nie są takie powiązania jak u świętego Tomasza, w którym prawo, to, które jest wyżej, ma pewną treść i później w formule determinatio dookreśla się treść tego prawa, które jest niżej. U Kelsena te związki są formalne, czyli tak jakby Kelsen mówi, czy konstytucja pozwala komuś wydać ustawę? Tak. OK, to wystarczy. Proszę, wydajcie ustawę. Czy ta ustawa w delegacji ustawowej pozwala komuś, na przykład ministrowi, wydać rozporządzenie? Tak, proszę bardzo, niech minister wydaje to rozporządzenie. Można powiedzieć, że konstrukcja kelsenowska tych związków formalnych, ona nie przewiduje żadnych wymogów dotyczących treści. To znaczy, że właściwie cokolwiek powstanie na poziomie tych, na różnych poziomach tej piramidy, jest prawem ze względu na to, że ktoś miał formalną możliwość jego ustanowienia. Zwróćcie proszę uwagę, że to nie jest konstrukcja, którą my znamy dzisiaj jako wypełniającą nasze prawo, bo jeżeli idziemy do tego Trybunału Konstytucyjnego, który jest, można powiedzieć, dalekim wnukiem Sądu Konstytucyjnego, który ustanowił Kelsen, to przecież jak skarżymy niekonstytucyjność ustawy, to nie mówimy: Wysoki Trybunale, ona jest niekonstytucyjna, ponieważ wydał ustawę ktoś, kto nie mógł jej wydać, albo wydał rozporządzenie ktoś, kto nie mógł go wydać. Możliwy jest zarzut proceduralny czy formalny, ale on stanowi, nie wiem, 1%, może 2% zarzutu. No trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby wszystkie sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym były oparte na tym, że niewłaściwy minister wydał rozporządzenie, albo że Sejm, który uchwalił ustawę, procedował niewłaściwie. Zarzuty proceduralne, formalne są niewielkim procentem zarzutów. Tak naprawdę my stawiamy zarzut niezgodności materialnej. Mówimy, ta ustawa dyskryminuje, a więc jest niezgodna z treścią konstytucji, która zakazuje dyskryminacji. A więc my współcześnie, kiedy myślimy o hierarchii prawa, to mimo że mamy porządek pozytywistyczny, który jest w tej hierarchii oparty na tym myśleniu kelsenowskim, to uzupełniliśmy tę hierarchię o elementy, które znamy z konstrukcji prawno-naturalnych, o relacje treściowe. Więc w pewnym sensie my teraz, kiedy nasze sądy konstytucyjne, kiedy oceniają zgodność hierarchiczną, to najpierw myślą Kelsenem, czyli najpierw zadają dosyć łatwe pytanie, czy proceduralnie była kompetencja do wydania tego aktu. I generalnie tak jest. Oczywiście można sobie wyobrazić, są takie orzeczenia Trybunału, gdzie Trybunał mówi, procedura wydania ustawy była niewłaściwa, bo nie doszło do trzech czytań. Albo procedura była niewłaściwa, dlatego że ingerencja Senatu, który nie ma takiej kompetencji w kształt ustawy, była zbyt duża. Czyli jest możliwe takie kelsenowskie uchylenie ustawy ze względu na to, że coś się stało z ciągiem upoważnień formalnych. Ale ogromna większość sytuacji to jest taka sytuacja, gdzie w pewnym sensie Trybunał musi myśleć świętym Tomaszem, to znaczy musi się zastanawiać, czy normy niższego rzędu stanowią właściwe doprecyzowanie norm wyższego rzędu. Czyli na przykład, czy ustawa dotycząca, nie wiem, warunków pracy i płacy, dajmy na to, między kobietami i mężczyznami, robi to w sposób niedyskryminujący. Nikt nie zadaje tutaj już na tym poziomie pytania, czy została ta ustawa formalnie właściwie uchwalona. Nawet jeżeli została uchwalona formalnie, a więc w rozumieniu kelsenowskim jest zgodna z aktem prawnym wyższego rzędu, my myślimy myśleniem tomaszowym, czy nastąpiło właściwe determinatio, czy została zachowana funkcja, czy ta ustawa realizuje te same wartości, które realizuje konstytucja. Ale Kelsen zwraca uwagę na te formalne powiązania, dlatego że oddziela prawo od moralności i jak pisze, bardziej go interesują tak zwane związki dynamiczne pomiędzy normami prawnymi, niż związki statyczne. Mówi, związki statyczne to są związki treściowe, które istnieją w moralności. Moralność powstała jako jedno w danym momencie. To nie było tak, że zakaz cudzołożenia wynikał z zakazu zabijania, a zakaz kłamstwa wynikał z zakazu cudzołożenia i one powstawały w czasie. Moralność powstała, może mieć powiązania treściowe pomiędzy sobą, pewne normy wyższego rzędu, na przykład zakaz zabijania może być rozumiany także jako zakaz zabijania samego siebie, który może zostać na przykład zdeterminowany jako zakaz stosowania używek, papierosu czy alkoholu, ponieważ on niszczy nasze zdrowie. To byłaby taka sytuacja determinacji w ramach norm moralnych. Natomiast Kelsen mówi, mnie bardziej interesuje powiązanie formalne, czyli związki dynamiczne. Mam konstytucję w jednym momencie czasowym, ona daje podstawę, żeby w drugim momencie czasowym powstała ustawa. Ustawa daje podstawę, żeby w innym momencie czasowym powstało rozporządzenie. I tak dalej, i tak dalej. Więc widzi Kelsen system prawa jako rozwijający się w czasie i nie interesują go tak bardzo te związki treściowe. A my dokonujemy już teraz syntezy. Tak jak mówię, myślimy o hierarchii w prawie i Kelsenem, i Świętym Tomaszem, i powiązaniami proceduralno-formalnymi, i powiązaniami treściowymi. Chcemy wiedzieć na przykład, czy jeżeli konstytucja mówi o tym, że sądy i trybunały są niezależne, to czy ustawa dotycząca dyscyplinowania sędziów jest zgodna z tą konstytucją. Nie w sensie formalnym, bo my wiemy, że ona została formalnie właściwie uchwalona, ale czy jej treść stanowi właściwe dookreślenie tego ideału, tej wartości, jaką jest niezależność sądownictwa. I jeżeli uznajemy poprzez różne rozumowanie, że ta wartość nie jest właściwie realizowana, to nawet jeżeli ta ustawa jest formalnie poprawnie uchwalona, to ją uchylamy, bo nie ma odpowiednich związków treściowych. Więc chciałbym, że to jest kolejny taki przykład, w którym możecie zauważyć, że z biegiem czasu te dwie wielkie koncepcje, prawno-naturalna i pozytywistyczna, one poddane są czemuś, co nazywamy konwergencją, czyli takiemu procesowi, w którym elementy i jednego, i drugiego podejścia są łączone w naszym podejściu do prawa. I to jest naturalne, ponieważ jeżeli nasze podejście do prawa i do instytucji jest oparte na jakiejś ewolucji, no to wybieramy po prostu to, co się sprawdziło w przeszłości i łączymy to w jakąś jedną wielką całość. Dobrze, więc mamy w tym momencie dwóch teoretyków na razie, czyli mamy Johna Austina i jego koncepcję prawa jako rozkazu suwerena zabezpieczonego sankcją. To jest mniej więcej połowa roku, wieku XIX. Mamy początek wieku XX, mamy Hansa Kelsena, jego normatywizm, który jest odmianą pozytywizmu. Co jest podobnego pomiędzy Kelsenem i Austinem, to to, że obaj z całą pewnością wyznają tezę o rozdziale prawa i moralności. Z całą pewnością i u Austina, i u Kelsena prawo jest autonomicznym porządkiem, którego moralność nie może unieważnić. To są pewne wspólne elementy. Zwracam uwagę, bo o tym oczywiście także trzeba powiedzieć, że przy studiowaniu Hansa Kelsena i przy przygotowaniu się do egzaminu pojawi się ta słynna koncepcja normy podstawowej, która się u Kelsena bardzo dziwnie pojawia. Właściwie wielu ludzi zastanawia się, czy ona jest potrzebna, skąd ona się wzięła. Więc jako prawnicy, jako osoby, które chcą zdać ten egzamin, musicie wiedzieć, o co chodzi z tą normą podstawową. Mianowicie, kiedy sobie wyobrazimy tę piramidę, gdzie na samym dole jest norma indywidualna i konkretna, dajmy na to ten mandat, który dostajemy od policjanta, później rozporządzenie, później ustawa, później konstytucja. Na każdym z tych poziomów możemy zadać pytanie, co jest podstawą wydania tego, co jest niżej. No i na każdym poziomie możemy odpowiedzieć. Dla mandatu dajmy na to rozporządzenie, dla rozporządzenia ustawa, dla ustawy konstytucja, ale tu nam się kończy ta możliwość, no bo musimy sobie zadać pytanie, ale co jest podstawą dla wydania konstytucji? I w tym momencie kończy się to rumakowanie, bo nie jesteśmy w stanie znaleźć dobrej odpowiedzi na to pytanie. Austin znalazłby na to pytanie odpowiedź, powiedziałby siła, po prostu przewaga biologiczna, przewaga siłowa kogoś, kto jest suwerenem i ten ktoś może taką konstytucję uchwalić po rewolucji, po wojnie. A więc jest to sytuacja, w której kończy nam się jakby porządek normatywny i zaczyna nam się porządek faktów, brutalnej siły. Kelsen nie mógł tego zrobić, bo jego koncepcja czystej teorii prawa, tego prawa, które jest jakby pewną taką domeną norm, które stanowią pewne idealne rozwiązania, ta czysta koncepcja prawa nie mogła się ubrudzić w fakcie, nie mogła się ubrudzić w sile, w biologii. W związku z tym on musiał, tak jak matematycy tworzą taki idealny system, w którym są jakieś aksjomaty, z których wyprowadzają następnie inne twierdzenia, więc on musiał domknąć swój system, swoją piramidę, pewną normą, która jest normą pierwotną, która stanowi podstawę dla wszystkich innych i nazwał ją normą podstawową. My w naszym takim żargonie prawniczym, i to jest inne rozumienie, które musicie przyjąć, nieraz odnosimy się w taki sposób do konstytucji. Mówimy, że konstytucja jest normą podstawową, jest jakąś taką fundamentem naszego porządku prawnego i to jest prawda. Ale gdyby chcieć być bardzo ścisłym, to z całą pewnością odpowiedź na pytanie, czy dla Kelsena konstytucja jest normą podstawową, jest odpowiedzią błędną. Dlatego, że dla niego norma podstawowa jest tym, co uzasadnia w pewnym sensie, co pozwala wydać konstytucję, ale jest, jak mówię, idealnym aksjomatem, jest pewnym założeniem idealistycznym, a nie czymś bardzo realnym. Dziwność tego założenia jest oczywista i wydaje się, kiedy analizuje się pracę Kelsena, że po wielu latach on właściwie odszedł od tego założenia. Ja o nim wspominam tylko dlatego, żebyście zapytani o to, co to jest norma podstawowa u Kelsena, potrafili odpowiedzieć, jest to norma, która stoi na szczycie systemu prawa, jest to idealne założenie spójności tego systemu, coś, co daje podstawę do wydania pierwszej normy, na przykład normy konstytucyjnej. Jest to aksjomat, coś, co nie istnieje realnie, jest tylko pewnym logicznym, można powiedzieć, założeniem, które pozwala domknąć system. Natomiast, jak mówię, w żargonie prawniczym możecie się spotkać z tym, że prawnicy mówiąc o normie podstawowej, mają tak naprawdę na myśli konstytucję. Jeszcze inni, znowu niezgodnie, myślę, z tym, co mówi Kelsen, mogą nadawać normie podstawowej taki trochę charakter prawno-naturalny, że to jest taka norma, która zawiera pewne fundamenty moralne, ale to już zupełnie z Kelsenem nie miałoby nic wspólnego. W związku z tym tu znowu mamy do czynienia z sytuacją podobną do law in the books i law in action. Jest Kelsen in the books i Kelsen in action, prawda? To znaczy Kelsena ludzie w różnych rozmowach wykorzystują tę jego koncepcję, ona się istotnie różni od tego, co on sobie zapowiedział. No dobrze, czyli mamy Austina, mamy Kelsena, dwóch teoretyków pozytywizmu. Ten pozytywizm działa. Pojawia się tragiczny moment II wojny światowej. Pojawiają się ludzie, którzy mówią, myśmy tylko wykonywali rozkazy i wtedy odbija się czkawką ten Austin, który powiedział, że prawo jest rozkazem zabezpieczonym sankcją, a więc nie ma żadnej możliwości, żeby kontrolować to prawo. No bo gdyby Austin powiedział, prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją, o ile nie jest całkowicie idiotyczne, albo o ile nie jest całkowicie okrutne, albo o ile nie każe zbudować obozu koncentracyjnego, no to wtedy jeszcze można by było szukać jakiegoś ratunku. Ale koncepcja Austina jest bardzo surowa. Prawo jest rozkazem zabezpieczonym sankcją. W związku z tym, jeżeli stajesz przed takim prawem i to prawo jest akurat złe, jest okrutne, no to nie masz żadnej rady, ażeby się mu przeciwstawić, bo nie możesz oczywiście podnieść argumentu moralnego. W związku z tym ten moment jest momentem upadku tej wizji w pewnym sensie, chociaż jak się tak dokładnie przyjrzy koncepcjom prawa w III Rzeszy, to jest bardzo dużo argumentów, że one nie były do końca pozytywistyczne. To twierdzenie, że pozytywizm umożliwił III Rzeszy zrobienie tego zła, jest nie do końca prawdziwy. Było bardzo dużo też takich wydziwionych, wykrzywionych elementów prawno-naturalnych w koncepcji prawa III Rzeszy. O tym się dużo nie wspomina, ale wystarczy zauważyć, że koncepcje takie biologiczne właśnie, rasy, wyższości rasy, to nie są koncepcje, które są koncepcjami, to są koncepcje, które przekraczają w pewnym sensie, można powiedzieć, prawo pozytywne. W momencie, w którym przywódca nazistowskiego państwa wymaga na przykład, ażeby prawo pozytywne było stosowane zgodnie z ideologią rasy, czy z ideologią wyższości rasy, no to jest sytuacja, która mówi, jest jakieś prawo pozytywne, ale gdyby ono skutkowało działaniami, które nie są akceptowalne, to nad nim jest coś więcej. Nad nim jest pewna wizja państwa, jest pewna wizja relacji międzyludzkich, których jedni są lepsi, drudzy są gorsi, jedni są ludźmi, drudzy nie są ludźmi. Jest jakieś dobro państwa, które też nie jest zdefiniowane. Więc z całą pewnością pojawiają się w tych koncepcjach prawa III Rzeszy także koncepcje, które bardziej przypominają koncepcje prawno-naturalne. Także wynaturzone, w tym sensie, że to, co naturalne, jest oczywiście oparte na ideologii rasistowskiej, która wymaga, ażeby efekt działania państwa i efekt działania prawa realizował także tę ideologię. Krótko mówiąc, mimo że my mamy takie poczucie, że pozytywizm był głównym przegranym tego momentu, który nastąpił w połowie XX wieku, nazistowskich Niemiec, III Rzeszy, Holokaustu, II wojny światowej, to dałoby się powiedzieć, że i prawno-naturalizm w pewnym sensie tam pokazał swoją złą twarz, bo jeżeli nie ma żadnej kontroli nad tym, jaka norma, jaka wartość może kontrolować treść prawa pozytywnego, tylko właściwie ten, kto rządzi, może sobie dowolnie ustalić, jaka to ma być wartość, no to jest porządek prawno-naturalny. Zwróćcie uwagę, i znowu ćwiczenie hermeneutyczne, odniesienie trochę do naszej sytuacji. Ja z dużym niepokojem słuchałem słów, które pewnie pamiętacie, które w roku 2015 wygłosił w parlamencie Kornel Morawiecki, mówiąc, prawo jest ważne, ale ponad prawem jest dobro narodu. I prawo musi służyć dobru narodu. I ktoś by powiedział, że właściwie no to są chyba takie oczywiste słowa, no bo nikt by nie chciał, żeby prawo służyło złu narodu, prawda? Ale zobaczcie, że ta wypowiedź jest wypowiedzią, która nie jest wypowiedzią opartą na koncepcji pozytywizmu prawniczego. Ona mówi, prawo jest ważne, jest jakiś tam szacunek dla prawa uchwalonego przez ludzi, ale uwaga, ponad prawem, a więc ważniejsze od niego, a więc jest jakaś wartość, która może przeważyć, a więc unieważnić prawo, jest dobro narodu. I teraz to jest element myślenia prawnonaturalnego. Bo mówiąc to, Kornel Morawiecki powiedział, jest standard, któremu ma służyć prawo, jest standard, który ogranicza prawo ludzkie. To jest myślenie prawnonaturalne. Problem z tym myśleniem jest takim, że my nie wiemy, co to jest to dobro narodu. Że ten, kto mówi, że dobro narodu jest ponad prawem, sam definiuje to dobro narodu. Tak jakby miał telefon do narodu i mógł do niego zadzwonić i z nim skonsultować to, jakie jest jego dobro. A nikt nie ma takiego telefonu. W związku z tym tu widzicie z kolei ryzyko zbyt dowolnego ustalania tych wartości, które mają kontrolować prawo ludzkie. I nie ma co ukrywać, te słowa wzbudziły duże zaniepokojenie nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo te słowa niosą ze sobą tę samą ideę, która była widoczna w faszystowskich Niemczech. Tam właśnie była idea, okej, mamy prawo ludzkie, pozytywne, które samo w sobie potrafi być dosyć brutalne i straszne, bo mamy ustawy norymberskie, mamy prawo, które ewidentnie dyskryminuje, więc ono na poziomie pozytywnym jest już moralnie do kitu kompletnie, ale jeszcze, żeby nie było wątpliwości, ustalamy pewien zestaw wartości, który jest nad nim i one są jeszcze gorsze, dlatego że one już na wskroś są rasistowskie, bo dobro narodu rozumie się tutaj jako dobro Aryjczyków, a nie Żydów, prawda? Jako dobro pełnosprawnych, a nie niepełnosprawnych, których trzeba eksterminować. Więc to jest sytuacja, w której w pewnym sensie w III Rzeszy doszło do emanacji najgorszych elementów zarówno koncepcji prawno-pozytywistycznej, jak i koncepcji prawno-naturalnej. Tak? Czyli brak kontroli moralności nad treścią prawa pozytywnego i wprowadzenie wartości kontrolujących prawo pozytywne, które także z normalną moralnością nie mają nic wspólnego, tylko są wytworem jakiejś indywidualnej, dodatkowo chorej jeszcze moralności, w tym przypadku nazistowskiej. Musicie mieć tego świadomość, bo te koncepcje, to myślenie, ono wraca pod różnymi postaciami i ono nigdy nie wraca dokładnie tak samo. Dlatego musicie dokładnie rozumieć te struktury, które tutaj zachodzą. Musicie rozumieć, że z jednej strony prawo pozytywne, które nie ma żadnej kontroli, jest niebezpieczne, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, jeżeli ktoś przychodzi i lekceważy prawo pozytywne, bo sam ustanawia kontrolę i wzorce kontroli nad prawem pozytywnym. Więc zobaczcie, no to jest, można powiedzieć, pole minowe. No bo z jednej strony ktoś, kto ślepo traktuje prawo pozytywne, może nas zagonić w jakąś moralną ciemność. Z drugiej strony ktoś, kto mówi, no to prawo pozytywne, to ono musi mieć jakieś limity, więc ja je ustanowię, ale te limity mogą być gorsze od tego prawa pozytywnego. Te wartości, którym ono ma służyć, mogą być gorsze. Generalnie, gdybym ja miał się z wami podzielić moim przekonaniem, ja bardziej ufam ludziom, którzy szanują prawo pozytywne, nawet jeżeli przyjmujemy to ryzyko, że jego treść nie zawsze jest moralnie doskonała, niż ludziom, którzy lekceważą prawo pozytywne, bo uważają, że ich wartości są ważniejsze. I dlatego praworządność rozumiana jako rządy prawa, tak? Czyli rządy prawa nad wszystkimi, także nad tym, kto jest władcą, nad tym, kto jest przywódcą, a więc rządy prawa pozytywnego nad konkretnymi osobami, to są rządy prawa pozytywnego. Jak ktoś chce znieść z siebie, ściągnąć z siebie to ograniczenie, no to wtedy to jest bardzo ryzykowne. Ja o tym mówię tyle, bo wiecie, wydaje mi się, że wręcz ja dostrzegam jakąś taką różnicę, mam wrażenie, pokoleniową. Nie wiem, z czego ona wynika. Mianowicie ja mam seminarium magisterskie, na którym mam fantastycznych młodych ludzi, po prostu wybitnie inteligentnych, którzy moim zdaniem zrobią wybitną karierę. Kiedyś tak sobie pomyślałem, że porozmawiamy, i to znowu ćwiczenie hermeneutyczne, czyli zastosowanie tych teorii do naszego otoczenia, o skardze nadzwyczajnej. Jak wiecie, skarga nadzwyczajna to jest nadzwyczajny taki środek procesowy, dzięki któremu określone osoby w państwie, między innymi prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich, może zakwestionować orzeczenie, które jest prawomocne, jeżeli ono moralnie jest niezadowalające. To znaczy, jeżeli tam są według niego naruszone podstawowe zasady konstytucji, popełnione jakieś istotne błędy. I ja, rozpoczynając tę dyskusję na moim seminarium z tymi wybitnymi studentami, myślałem sobie, że to w ogóle będzie 5-minutowa dyskusja, tak, w której oni wszyscy powiedzą, ależ oczywiście to jest zupełnie bez sensu, przecież to destabilizuje porządek prawny, o czym my w ogóle rozmawiamy. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy ja nagle musiałem zacząć bronić pewnych dla mnie podstawowych zasad, atakowany przez te znakomite umysły, co wcale nie było łatwe, i nagle sobie uświadomiłem, że w pewnym sensie my inaczej myślimy. I dlatego pozwólcie, że jeszcze kilka słów temu poświęcę, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Chodzi mi o to, że prawo pozytywne, które jest ustanowione przez człowieka, zawiera, dajmy na to, przekonanie, że jeżeli rozpatrujemy sprawę w dwóch instancjach, to wyrok drugoinstancyjny jest końcem sprawy. Zgadzając się z tym, że w niektórych przypadkach on może być niesprawiedliwy. Tak? Bo nigdy nie jest tak, że wszystkie wyroki są sprawiedliwe. Czyli my w pewnym sensie przyjmujemy pewien koszt nieoptymalnej sprawiedliwości, żeby ten cały system mógł funkcjonować. Bo wyobraźcie sobie teraz, że każdy z was miałby prawo do dowolnej liczby instancji, tak? W swoich sprawach sądowych. A więc nie byłoby końca spraw, nie byłoby końca konfliktów, sprawy toczyłyby się między kolejnym pokoleniem, bo prawnuki walczyłyby jeszcze w sprawie, którą rozpoczęli ich dziadkowie, i nie byłoby takiego momentu, w którym konflikt zostaje zażegnany, zakończony i można zacząć normalne funkcjonowanie. I teraz mnie się wydawało, że dobro całego systemu, który musi być sprawny i nie może tych spraw tak długo ciągnąć, jest oczywiste, zwłaszcza dla prawników, którzy myślą kategoriami pozytywistycznymi i rozumieją, że musimy mieć pewną możliwość rozstrzygnięcia sporu, nawet jeżeli potem po tym sporze ludzie wychodzą z sądu i mówią, nie, to było niesprawiedliwe, to ze względu na autorytet prawa, autorytet sądu zgadzają się z tym i zaczynają żyć. I teraz nagle pojawia się pomysł, który dla mnie jest pomysłem populistycznym, tak? W którym polityk mówi, nie może być tak, że w obrocie prawnym są niesprawiedliwe orzeczenia. W związku z tym my będziemy je naprawiać. No i ludzie, którzy tego słuchają, mówią, no tak, moralność jest ważniejsza od prawa, sprawiedliwość jest ważniejsza od prawa pozytywnego. Nie może być tak, że prawo przynosi ze sobą niesprawiedliwość. Nie rozumieją jednak, że jeżeli ktoś przyznaje sobie prawo do destabilizowania tego systemu w dowolnym momencie, bo przecież to nie jest tak, że każdemu ta skarga przysługuje, tylko są określone osoby, które mają określone preferencje, a więc i określoną moralność, to znaczy, że to umożliwia punktową destabilizację systemu poprzez argumentację wręcz prawno-naturalną. To znaczy taką, która mówi, ja rozumiem, że jest prawo pozytywne i że mówi o dwóch instancjach i że jest wyrok i jest prawomocny, ale ja go podważam, bo uważam, że jest niesprawiedliwy. I to, do czego zmierzam, to jest kolejna w pewnym sensie odsłona walki pomiędzy pozytywizmem i prawno-naturalizmem, gdzie my mamy taką pokusę, żeby sobie powiedzieć, oj, ten prawno-naturalizm to jest super, prawda? Bo to jest moralność, to jest sprawiedliwość, ale nie rozumiemy, że jak przejdziemy do szczegółów, to zawsze trzeba zdefiniować jakąś konkretną wartość, która ma przeważyć nad prawem pozytywnym, i zawsze tę wartość w pewnym sensie definiuje konkretny człowiek. Ten konkretny człowiek ma jakąś swoją indywidualną moralność, bo przecież to nie jest wspólna moralność, no bo gdybyśmy wszyscy mogli występować ze skargą nadzwyczajną, to może jeszcze byłoby to jakby demokratyczne, ale jeżeli to są określone osoby, które mają jeszcze określone poglądy polityczne, bo nie są apolityczne, bo nawet jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich jest apolityczny, to prokurator generalny nie jest, no to to jest najłatwiejszy sposób, żeby rozmontowywać te elementy prawa pozytywnego, które prowadzą do skutków nieakceptowalnych przez konkretną osobę, ale ona przedstawia to, że one są nieakceptowane przez ogólną moralność. Znaczy, to jest dokładnie ta sytuacja, której prawo pozytywne miało przeciwdziałać. Więc konkludując to, chcę wam tylko powiedzieć, żebyście nie dali się zwieść ludziom, którzy krzyczą, że moralność jest ważniejsza od prawa i sprawiedliwość jest ważniejsza od prawa, i nie może być tak, że prawo prowadzi do niesprawiedliwych skutków. To pięknie brzmi, tak? I właściwie wszyscy moglibyśmy się pod tym podpisać. Tylko jak ten system działa, to jeżeli zaczniemy punktowo poprawiać moralność, to zaczniemy całościowo psuć system, który też przynosi jakąś moralność, jakiś spokój społeczny, jakiś brak konfliktu. I po jakimś czasie okaże się, że tak naprawdę ten system przestaje działać. Jeżeli my ze względu na punktową niesprawiedliwość zaczniemy kwestionować stabilność całego systemu, to ten system przestaje działać. Dla mnie to jest podobne do sytuacji z krytyką szczepień. Jeżeli ja zacznę krytykować czy podważać obowiązek w pewnym sensie indywidualnego szczepienia, bo obawiam się ja o moje dziecko tu i teraz, to jeżeli znajdę posłuch, który spowoduje, że ludzie będą mówili, tak, masz rację, bo twoja indywidualna sytuacja jest ważniejsza niż funkcjonowanie systemu, to jeżeli tak zrobi odpowiednio dużo osób, to cały system upadnie, bo społeczeństwo nie będzie wyszczepione odpowiednio, I ktoś powie, pal licho system. Ważne, żeby moja sytuacja indywidualna była dobra, żebym ja nie cierpiał od czegoś, co jest złe. Ale za chwilę, jeżeli ten system upadnie, mówię tu o szczepieniach, to wszyscy będziemy cierpieć, dlatego że wszyscy będziemy chorzy. I podobnie jest trochę z tym systemem, niby takim złym, takim surowym systemem prawa, że jeżeli zaczniemy powoli rozmontowywać i właściwie powiemy sobie, no ale to właściwie dlaczego my mamy mieć dwie instancje, skoro się skarga nadzwyczajna tak świetnie sprawiła i można podważać te wyroki, no to może dajmy to wszystkim albo zróbmy 4-5, nie zastanawiając się, czy trzy instancje albo cztery dają nam gwarancję już sprawiedliwego wyroku, a co jeżeli wyrok wydany na podstawie skargi nadzwyczajnej też będzie niesprawiedliwy? To wprowadzimy skargę super nadzwyczajną, a potem super, super nadzwyczajną i tak będziemy właśnie trwać wielopokoleniowo w sporach. Krótko mówiąc, także tu widać takie przekonanie, że system pozytywnego prawa, surowy, wobec którego często stosujemy tę paremię dura lex sed lex, ta twardość prawa to jest właśnie ta jego surowość, że on mówi nam tak jest i tak musisz zrobić bez względu na to, co myślisz. Tak jest i tak ma być, nawet jeżeli ty masz subiektywne poczucie, że to jest niesprawiedliwe. Ten system jest krytykowany za to, że nieraz przynosi niesprawiedliwe, niemoralne konsekwencje. Ale brak tego systemu, jak się okazuje historycznie, przyniósłby o wiele gorsze skutki w postaci, które byłyby złe dla naszej moralności, dla sprawiedliwości i dla innych obszarów. My jako prawnicy jesteśmy strażnikami systemu formalnych reguł, czy byśmy tego chcieli, czy nie. My musimy myśleć systemowo. Tak? My musimy myśleć imperatywem kategorycznym Kanta, który za każdym razem mówi, nie kieruj się indywidualną maksymą, jak dobrze byłoby dla ciebie, tylko zastanów się, co by było, gdyby to, co dla siebie uważasz za dobre, było stosowane przez wszystkich. Pomyśl sobie nie o tym, czy dobrze byłoby, gdyby twój wyrok został uchylony, bo uważasz, że jest niesprawiedliwy, tylko o tym, gdyby wszyscy mieli możliwość uchylania wyroków, co do których uważają, że są niesprawiedliwe. I wtedy zrozumiesz, że ten system nie mógłby funkcjonować, dlatego że byłaby kompletna niestabilność, permanentny konflikt i prawo przestałoby funkcjonować w ogóle. A więc my musimy bronić tego surowego systemu, chociaż nieraz wychodzimy na nieludzkich i nieraz wychodzimy na takich, którzy nie są wrażliwi, nie wiem, na ludzką krzywdę, na moralność. Wprost przeciwnie, właśnie broniąc go, rozumiemy, że jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę i moralność. Tak jak lekarz, który mówi, rozumiem, że są skutki uboczne szczepienia i rozumiem, że w niektórych przypadkach dzieje się tragedia, ale ja bronię zdrowia wszystkich. W związku z tym, jeżeli tu pozwolimy sobie wyłamywać się po kolei, odpowiednia duża liczba ludzi się z tego wyłamie, to będziemy zagrożeni wszyscy. A wiecie na pewno o tym, że ten system jest, łamie się, system szczepień się łamie i łamie się przy pomocy środków prawnych. Mimo, że mamy szczepienia obowiązkowo dla 60. w Polsce, jest coraz więcej skarg konstytucyjnych i prawnych narzędzi, które wzrosły po COVID-zie, atakujących w ogóle zasadność obowiązkowych szczepień. Więc mamy do czynienia z sytuacją rozpadania się systemów i to jest problem. Dobrze, omówiliśmy sobie Austina, omówiliśmy sobie Kelsena, doszliśmy do momentu upadku pozytywizmu i jednocześnie pokazując, że miał w tym swój udział źle rozumiany prawnonaturalizm także. Jesteśmy teraz po II wojnie światowej i o tym mówiliśmy już ostatnio, więc to tylko w skrócie. Zastanawiamy się, co zrobić dalej. Tak? Pojawiają się pomysły powrotu do prawa naturalnego, pojawia się Gustaw Radbruch z jego koncepcją formuły Radbrucha, czyli takiej nowej wersji świętego Tomasza, o której wspominałem, w której on mówi, jeżeli to prawo osiąga, to prawo pozytywne jest ważne, trzeba go słuchać, ale osiąga nadzwyczajną niesprawiedliwość, wtedy go nie trzeba słuchać. No problem jest taki, że nie wiemy, kiedy jest ta nadzwyczajna niesprawiedliwość. Często prawo osiąga niesprawiedliwość w formacie takiego powolnego gotowania żaby, prawda? To znaczy zmniejsza się obszar wolności, nie ma jakiegoś takiego spektakularnego momentu, kiedy ludzie mówią, o to jest ten moment, zabrało nam wszystko. Powoli ta wolność się kończy, więc nie ma momentu, w którym można powiedzieć, o tutaj Radbruch powinien być zastosowany, bo to jest najwyższa niesprawiedliwość. Ona się tak kumuluje, jak gdyby, dlatego jest ją trudno zauważyć. Ale pojawia się też, oprócz renesansu prawnonaturalnego, pojawia się renesans pozytywizmu. Dlatego, że no znowu, mamy po II wojnie światowej społeczeństwo, które no nie może wrócić do religii, nie może wrócić do moralności, bo nie ma jednej religii czy moralności, tylko musi jakoś odnowić wiarę w pozytywizm, tak żeby on mógł funkcjonować. I pojawia się badacz, pojawia się teoretyk, który tworzy coś, co nazywamy miękkim pozytywizmem, wyrafinowanym pozytywizmem prawniczym. Nazywa się on Herbert Hart, albo HLA Hart, to jest skrót od jego imion. Brytyjski prawnik, brytyjski filozof pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim, który wydaje w połowie wieku XX książkę pod tytułem The Concept of Law, czyli pojęcie prawa, która jest wielką rehabilitacją pozytywizmu. I tę pozostałą część dzisiejszego wykładu poświęcimy Hartowi po to, żeby zauważyć, ale w jednej części, to jest tak ważny filozof, że będziemy o nim jeszcze mówili w kolejnych, poświęcimy Hartowi, żeby zobaczyć, w jaki sposób on chciał ten pozytywizm uleczyć, usprawnić, tak żeby on mógł być pozbawiony, albo żeby to ryzyko tej jego skrajnej niemoralności było mniejsze przynajmniej. Więc pierwszym krokiem, który Hart przyjmuje, jest krytyka Johna Austina. John Austin staje się takim złym ludem, którego Hart zaczyna krytykować i rozkłada na czynniki pierwsze ten jego pomysł, że prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Więc po pierwsze Hart mówi, czy prawo na pewno jest rozkazem? Czy prawo musi być rozkazem? Pierwszy sposób, w jaki do tego podchodzi, to pokazanie, że w systemie prawa mamy do czynienia nie tylko z normami, które są normami nakazującymi czy zakazującymi. W sposób oczywisty, nie wiem, przepisy prawa karnego, artykuł 148 jest rozkazem, jest nakazem, zakazem zabijania. Czerwone światło na skrzyżowaniu jest nakazem zatrzymania. Nie ulega wątpliwości, że cała masa norm prawnych to są zakazy, czyli rozkazy w rozumieniu Austina. Ale mówi Hart, system prawa, który byłby złożony wyłącznie z rozkazów, byłby systemem niewydolnym. I krytykuje taki system na trzy sposoby, doprowadzając do właśnie naszego takiego bardziej wyrafinowanego myślenia o prawie. Po pierwsze, mówi Hart, uznajmy, że rozkazy to są tak zwane reguły pierwotne. Nazywa je regułami pierwotnymi, czyli nazywa je duty imposing rules, czyli regułami, które nakładają obowiązki. Dlatego, że uważa, że pierwotne społeczeństwa mogły, małe pierwotne społeczeństwa mogły się kierować wyłącznie takimi systemami prawnymi, które były złożone wyłącznie z rozkazu. Ale było kilka wad takiego systemu. Po pierwsze, taki system złożony z rozkazów był mało elastyczny. No bo jeżeli były tylko rozkazy, które powstały w jakiś sposób, to powstawał problem związany z tym, na jakiej podstawie, na podstawie jakiej reguły zmienić rozkaz. Jeżeli na przykład pierwotna reguła nakazująca płacić 5% podatku nagle wymagała zmiany, a więc ktoś chciał, aby płacono więcej, żeby było 10%, no to mówi Hart, musiała istnieć jakaś procedura zmiany tej reguły, no bo nie da się rozkazem zmienić rozkazu po prostu tak sobie, tylko musi istnieć pewna procedura, która mówi, kto w jakiej formie może zmienić ten rozkaz. Oczywiście można założyć, że pierwotne społeczeństwa działały zwyczajowo, ale czekanie, aż zwyczaj się wykształci i przekształci z 5% podatku na 10%, to są lata, jeżeli nie wieki. W związku z tym jest potrzebna jakaś norma, która mówi, jak można zmienić normę pierwotną, czyli tę, która nakłada rozkaz. Nie wiem, no trzeba wskazać jakiegoś człowieka, który, nie wiem, wyjdzie, uderzy w dzwon i powie, od dzisiaj, od godziny 12 płacicie podatek nie 5, tylko 10. Ale to coś, co on zrobił, musi mieć formułę reguły. Musimy wiedzieć, kto to ma być, co ma zrobić, jakiego znaku ma dokonać, żebyśmy my wiedzieli, że reguła się zmieniła. Mówi Hart, ta reguła, która mówi, jak zmieniać rozkazy, powinniśmy ją nazwać regułą zmiany. I reguła zmiany nie jest rozkazem. Bo jak parlament chce zmienić ustawę, to nie ma obowiązku zmiany ustawy. On chce zmienić ustawę, on ma możliwość zmiany ustawy, ale nie obowiązek. Nieraz może mieć wyjątkowy obowiązek współcześnie, nie wiem, z dyrektywy on może wynikać, czy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest osobna norma. Kompetencja do zmiany nie jest rozkazem. Upoważnienie do zmiany nie jest rozkazem. Więc pierwszym elementem, w którym Hart pokazuje, że system prawa nie jest złożony z rozkazów, jest wskazanie, że żeby on był elastyczny, a współczesne systemy muszą być elastyczne, musi mieć dodatkowy rodzaj reguł. On nazywa, w przeciwieństwie do tych rozkazów, które nazywa regułami pierwotnymi, ten dodatkowy rodzaj reguł nazywa regułami wtórnymi. I pierwszym typem reguły wtórnej jest reguła zmiany, która mówi, jak masz zmieniać reguły pierwotne. I w ten sposób zaczyna się tworzyć bardziej nowoczesny system prawny. Następnie mówi Hart, rozkazy mogą być wypełniane albo niewypełniane. W związku z tym potrzebujemy kogoś, kto mógłby rozstrzygać, czy rozkaz został złamany, czy też nie został złamany. No bo jeżeli znajdujemy ciało w fosie wokół naszego miasta, no to oczywiście mamy podejrzenie, że i widzimy, że to ciało ma rany kłute piersi, no to zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie ktoś kogoś zabił. Ale nie wiemy, może to było samobójstwo, prawda? W związku z tym musimy mieć jakąś znowu regułę, która rozsądzi to, czy reguła pierwotna, zakaz zabijania został naruszony, czy nie. I ponownie ta reguła, która daje komuś kompetencje do rozsądzenia, nie jest rozkazem. Ona jest upoważnieniem, jest kompetencją. Taką kompetencję ma prokurator, który bada taką całą sprawę, taką kompetencję ma sędzia, który rozstrzyga, czy reguła została naruszona, czy nie. I znowu mówi Hart, pojawia nam się reguła, która nie jest rozkazem, tylko raczej kompetencją, raczej upoważnieniem i ona jest niezbędna, ażeby można było zapewnić efektywność systemu rozkazów. Bo jeżeli mam tylko system rozkazów, a nie mam reguły, która pilnuje, jak ustalać, czy ktoś naruszył, no to ten system będzie nieefektywny. Więc pojawia nam się drugi rodzaj normy albo reguły, jak mówi Hart, wtórnej, w przeciwieństwie do rozkazów, które są regułami pierwotnymi, którą Hart nazywa regułą rozsądzania. Więc mamy już oprócz rozkazów reguł pierwotnych, mamy dwa rodzaje reguł wtórnych. Zmiany, która zapewnia elastyczność systemu i rozsądzania, która umożliwia skuteczność, zapewnienie skuteczności tego systemu. I my oczywiście współcześnie w naszym porządku prawnym mamy zarówno reguły pierwotne, właśnie, nie wiem, reguły kodeksu karnego, reguły prawa administracyjnego, ale mamy reguły zmiany. Procedura legislacyjna jest taką regułą zmiany, która mówi, jak się przeprowadza ustawę przez parlament. Ale uwaga, Hart mówi o tym, że reguły zmiany mają nie tylko charakter publiczny, reguły zmiany mają także charakter prywatny. Jeżeli jest jakiś rozkład między nami obowiązków dotyczących na przykład tego, że ja mam nieruchomość, a mam z tym związane i obowiązki, i prawa, to musi być reguła, która mi pozwala zmienić tę sytuację, czyli reguła, która mi na przykład pozwala sprzedać moją nieruchomość komuś z was. I więc musi być reguła zmiany na poziomie prywatnym, która zmienia rozkład obowiązków i uprawnień. A więc nie tylko na poziomie publicznym mamy reguły zmiany, takie jak procedura legislacyjna, która mówi, że trzeba wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, potem muszą być trzy czytania, musi być senat i tak dalej, ale mamy procedury, reguły proceduralne na gruncie prawa prywatnego, na które składa się zdolność do czynności prawnych, forma dokonywania czynności prawnych, całe prawo zobowiązań, które reguluje, w jaki sposób my przenosimy pomiędzy sobą, zmieniamy obowiązki, nie wiem, zwalniamy się z długu i tak dalej, i tak dalej. Już tu bardzo mocno, myślę, widzimy, że oprócz takiego statycznego, opartego na rozkazach, a więc na brutalności porządku prawnego, mamy właśnie jeszcze dodatkowe elementy, które Hart pokazuje i w ten sposób czyni ten system bardziej wyrafinowany. Więc mamy reguły zmiany, reguły rozsądzania i Hart mówi, mamy jeszcze jeden trzeci, najważniejszy typ reguły wtórnej, która jest potrzebna, żeby jakby zarządzać tymi regułami pierwotnymi. Nazywa ją regułą uznania. I to jest najtrudniejsza do zrozumienia reguła. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest reguła, ale Hart mówi tak. Może zdarzyć się, że ten system złożony tylko z pierwotnych reguł powoduje jakąś niepewność. To znaczy my nie wiemy tak naprawdę, czy reguła, która jest jego elementem, została uchwalona przez upoważnioną osobę, czy ona powinna być elementem tego systemu, czy może jest jakąś czarną owcą. Może jest tam jakiś sfałszowany element, którego nie powinno być, na przykład jakaś norma moralna, którą ktoś chce nam przedstawić jako normę prawną, jakaś norma obyczajowa, którą ktoś chce nam przedstawić jako normę prawną, która jakby przyjmuje status normy prawnej, ale tak naprawdę nią nie jest. Zwróćcie uwagę, że to znowu nie jest wcale takie dziwne twierdzenie. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu, to było dobre chyba 7 lat temu, Jarosław Kaczyński apelował do polskich sądów, ażeby stosując przepisy prawa pozytywnego, brali pod uwagę dobro narodu. Prawda? To jest taka sytuacja, w której ktoś próbuje w pewnym sensie przemycić do porządku pozytywnego znowu jakąś wartość, sugerując niejako, że ona ma taki sam status jak elementy prawne. Mieliśmy w ostatnim czasie, zwłaszcza w pandemii, taką sytuację dziwną, którą niektórzy nazywali promulgacją poprzez konferencję prasową, tak? Czyli sytuacją, w której prawo ogłaszało się na konferencji prasowej. Nie w dzienniku ustaw, nie w oficjalny sposób, tylko wychodził przedstawiciel rządu i mówił, że z maseczkami to jest tak, albo tak, prawda? Lasy będą zamknięte, albo będą otwarte. I dotyczyło też takiej sytuacji, była tam też taka sytuacja, w której ludzie, którzy mieli później stosować te przepisy, nie wiem, czy kiedyś widzieliście taką konferencję prasową z kolei z jakimś, to był chyba szef Straży Miejskiej. Aha, wiem już, czego to dotyczyło. To dotyczyło tego, czym można palić. Tak, już pamiętam. Na konferencji prasowej, ponieważ było zagrożenie, że nie będzie czym palić, jeden z polityków powiedział, wolno palić oponami, prawda? No wszyscy powiedzieli, no jest promulgacja przez konferencję prasową, to chyba wolno, prawda? Skoro szef państwa powiedział, że wolno, to wolno. I wtedy chyba gdzieś na Pomorzu taki bardzo rozsądny szef Straży Miejskiej udzielił wywiadu i powiedział, proszę państwa, ja tam bardzo znanym prawnikiem nie jestem, ale uważam, że promulgacja przez konferencję prasową to się nie liczy. Tak? My czytamy ustawy, rozporządzenia i tam jest jasno napisane, że nie wolno palić oponami i to będziemy egzekwować, prawda? Więc Hart by powiedział, o to chodzi właśnie, tak? Jest sytuacja, kiedy powstała wątpliwość, jakie normy są elementem systemu i wprawdzie u Harta to robią sędziowie, ale my mamy takich wybitnych ludzi, że u nas strażnik miejski to robi. On mówi, ja uznaję, ja stosuję regułę uznania i mówię, przykro mi, ale to, co zostało promulgowane na konferencji, to nie jest norma. To jest norma. Oczywiście w niektórych przypadkach to jest trochę bardziej złożone. Tutaj było dosyć proste. I będziemy rozmawiali o regule uznania, dlatego że to jest bardzo głęboki temat, co tak naprawdę sędziowie robią. Czy na przykład, jak oni interpretują przepisy, to czy, jeżeli istnieją dwie możliwe normy, które można z przepisu wyprowadzić, to czy wyprowadzenie jednej, a nie wyprowadzenie drugiej jest właśnie już jakimś uznaniem. To jest bardziej skomplikowane, ale w tym momencie chcę się skupić tylko na tym aspekcie, w którym Hart krytykuje Austina. Więc Hart mówi, oprócz reguł zmiany, oprócz reguł rozsądzania, czyli oprócz procedur legislacyjnych i form zmiany obowiązków prywatnoprawnych, oprócz reguł rozsądzania, czyli takich reguł, które my mamy w KPC, w KPK, które mówią, jak się rozsądza sprawy cywilne, jak się rozsądza sprawy karne, mamy jeszcze reguły uznania, w tym ostateczną regułę uznania, czyli pewne zestawy kryteriów, które pozwalają sędziom głównie albo urzędnikom rozpoznawać normy jako wiążące i odrzucać te, które wiążące nie są. I ta reguła uznania w pewnym sensie stanowi takie ostateczne wyrafinowanie systemu, bo popatrzcie na to z takiej perspektywy. U Austina w tym twardym pozytywizmie, w którym prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją, prawo jest monologiem. To znaczy jest rozkazem i wszyscy go słuchamy i nie dyskutujemy. To jest takie prawo szeryfa, który przychodzi i mówi ma być tak i z nikim nie dyskutuje. To jest prawo XIX-wieczne, to jest wizja prawa XIX-wiecznego, gdzie silne państwo musi mieć władzę nad obywatelami, z nikim nie rozmawia, to jest prawo monologu. A przez regułę uznania Hart wprowadza element dialogu do prawa. On mówi tak, prawodawca jest ważny, prawodawca ustanawia reguły, ale po drugiej stronie jest partner. Tym partnerem są inna władza, czyli sędziowie, ale w pewnym sensie także obywatele, którzy muszą tę normę przyjąć i w pewnym sensie uznać, ale nie na zasadzie dowolności i anarchii, tylko istnieją pewne kryteria, które w ostatecznej sytuacji pozwalają uznać, że ta norma nie jest wiążącą normą prawną. Żeby to nie było takie abstrakcyjne, wyobraźmy sobie sytuację następującą, która także w Polsce miała miejsce. Mamy ideę tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności. Prawda? Ta idea rozproszonej kontroli konstytucyjności polega na tym, oparta jest na artykule 8 Konstytucji, który mówi w ustępie 2 o tym, że konstytucję stosuje się bezpośrednio. W tym ujęciu hartowskim można powiedzieć, że konstytucja stawia pewne wymogi prawodawcy co do tego, co jest prawem, a co prawem nie jest. No między innymi oczywiście stawia wymóg, ażeby prawo, które ustanawia prawodawca, było zgodne z konstytucją. I teraz zobaczcie, u Austina nie ma takiej możliwości, żeby prawodawca wydał akt prawny i żeby ktoś mógł w pewnym sensie mu zaprzeczyć albo go unieważnić. Nie ma w ogóle takiej możliwości, bo prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. A u Harta jest. Po pierwsze, w sposób oczywisty taką rolę pełni sąd konstytucyjny. Tak? No bo mamy suwerena, który dał prawo parlamentowi, parlament uchwala coś, a tu niewybieralny organ, który my wprowadzamy do prawa pozytywnego, sąd konstytucyjny, mówi nie wolno ci tego zrobić. Unieważniam, wyrzucam do kosza. A więc nie uznaję tego, co uchwaliłeś za wiążące prawo. To jest skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale to nie wszystko, bo jeżeli mamy bezpośrednie stosowanie konstytucji, to zwyczajny sędzia w niektórych przypadkach, i to się zdarzało jeszcze przed całym tym konfliktem konstytucyjnym, na przykład w Poznaniu, pamiętam, było takie orzeczenie, kiedy sędzia odmówił zastosowania ustawy, rozporządzenia ustalającego stawki podatku akcyzowego, twierdząc słusznie, że te stawki nie mogą być na poziomie rozporządzenia ustalane, bo to jest materia ustawowa i zastosował bezpośrednio ustawę, a więc pominął normę rozporządzenia. Badania, które przeprowadziłem z moim kolegą Mikołajem Barczętewiczem rok temu, W sądownictwie administracyjnym robiliśmy takie badania empiryczne, które badało, czy staje się bardziej popularna, czy staje się coraz częstsza wykładnia zgodna z konstytucją, w tym także bezpośrednie stosowanie konstytucji, wskazała, że od roku 2007, to było badanie empiryczne, gdzie my badaliśmy korpus tekstów pod kątem fraz takich jak bezpośrednie stosowanie konstytucji, wykładnia zgodna z konstytucją, mniej więcej od roku 2017 jest istotny wzrost tych fraz w orzecznictwie sądu administracyjnego. I to taki 20%, a więc bardzo poważny. To oznacza, że sądy zaczynają coraz bardziej myśleć konstytucją, a więc w rozumieniu hartowskim zachowują się mniej więcej tak. Prawodawca uchwala, a one mówią, zaraz, panie prawodawco. My najpierw ocenimy, czy to, co ty uchwaliłeś, jest wiążącym prawem. My uznamy albo nie uznamy, czy jest wiążącym prawem. Oczywiście będą tacy, którzy będą myśleli kategoriami austinowskimi i powiedzą, ale wy nie macie nic do uznawania, wy macie się słuchać. No ale nasza konstytucja i nasz porządek prawny nie jest tak skonstruowany, bo jednak ta konstytucja stanowi pewnego rodzaju warunki dla aktywności prawodawcy i mówi o tym, że może być bezpośrednio stosowane. Krótko mówiąc, ci, którzy moim zdaniem krytykują prawo Trybunału Konstytucyjnego do kwestionowania działań parlamentu, a jest na świecie sporo takich, ci, którzy kwestionują prawo sędziów do stosowania, do bezpośredniego stosowania konstytucji, myślą kategoriami XIX-wiecznego prawa austinowskiego, w którym prawo jest rozkazem zabezpieczonym sankcją, nic z nim nie można zrobić. Ci, którzy widzą tę możliwość takiego bardziej dialogu, myślą kategoriami Harta po II wojnie światowej, której on mówi w pewnym sensie, że uchwalenie prawa jest pierwszym ruchem, który musi spotkać się z drugim ruchem ze strony społeczeństwa, z czymś w rodzaju właśnie uznania. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo jak powiedziałem, kiedy prawo będzie funkcjonowało według modelu austinowskiego, to bez względu na to, czy jest złe czy dobre, nie ma żadnego wyjścia, trzeba się podporządkować. Natomiast tutaj, kiedy jest jakiś filtr nałożony na ważność tego prawa. Filtr, pamiętajcie, nieprawno-naturalny, bo przecież to nie jest tak, że sędzia sądu konstytucyjnego czy zwyczajny sędzia może sobie powiedzieć, no nie, ta ustawa jest niezgodna z dobrem narodu albo z dobrem mojej wsi, z której pochodzę. To nie jest wartość konstytucyjna. Musi ją znaleźć, tę wartość, w porządku pozytywnym. Ale ma do czynienia z pewnego rodzaju, czy ma do dyspozycji pewien filtr, który może ocenić, czy to prawo jest wiążącym prawem. I to jest już konstrukcja, w której jeżeli to prawo zostaje wyprodukowane przez prawodawcę i przechodzi przez ten filtr, możemy mieć nadzieję, że nie jest całkowicie złe moralnie. Bo trochę trudno by sobie było wyobrazić, żeby sędziowie, którzy mają do czynienia, mają taką możliwość, przepuścili tego typu akt prawny, który takie niesamowite zło powoduje. Oczywiście, jeżeli są niezależni, jeżeli nie obawiają się prawodawcy, bo jeżeli boją się prawodawcy, no to wracamy do wieku XIX. Tak? Jeżeli muszą myśleć codziennie, aha, to prawo, które uchwalił prawodawca jest wprawdzie niezgodne z prawem unijnym, ale jak ja zastosuję to prawo unijne, to będę miał postępowanie dyscyplinarne, w związku z tym lepiej przepuszczę, żeby sobie nie robić kłopotu, to filtr się wyłącza. Tak? Nie ma żadnego filtru już wtedy. Z tego powodu tak Unia Europejska między innymi wskazuje, że tego typu efekt mrożący poprzez stosowanie postępowań dyscyplinarnych jest tak poważny, dlatego że on wyłącza ten filtr. Bo zamiast stosować te zasady, ażeby broniły jakości prawa, żeby wymuszały to, żeby to prawo było odpowiedniej jakości, on jest wyłączony i ono przechodzi tak, jak zostało wyprodukowane. Więc Hart odchodzi w niepamięć, Austin pojawia się jako główny teoretyk takiego spojrzenia. Zresztą zwróćcie uwagę, że to jest niesamowite, że w pewnym sensie wizja prawa i państwa, taka, której też doświadczaliśmy przez ostatnie 8 lat, taką, którą widać na Węgrzech, taką trochę, którą widać w Stanach Zjednoczonych, jest taką XIX-wieczną wizją państwa narodowego, w którym jest jeden przywódca, który się z nikim nie musi liczyć. To jest jakaś anachroniczna koncepcja, prawda? Gdzie w ogóle nie ma idei dialogu, właśnie którą wprowadza Hart. I dlatego pojawia się tutaj istotny problem. To wyrafinowanie systemu, to pokazanie, że prawo nie jest rozkazem, że tylko ma inne formuły, właśnie pewnych, te reguły wtórne, czyli reguły zmiany, reguły rozsądzania i reguły uznania, Hart w przeciwieństwie do tych duty imposing rules, czyli tych, które nakładają obowiązki, te trzy Hart nazywa power conferring rules. To są reguły, które dają możliwość działania. One nie są rozkazami i one dają możliwość działania też komuś innemu niż tylko prawodawcy i w ten sposób wyrównują trochę sytuację w społeczeństwie. To jest pierwszy element wyrafinowania. Drugi to jest sytuacja, w której Hart mówi, nie wszystkie normy mają sankcje, a i tak działają. Już pomijamy fakt, że istnieją w porządku prawnym tak zwane leges imperfecte, czyli takie normy, które nawet są rozkazami, ale sankcji nie mają. Ale Hart mówi, reguły wtórne nie mają sankcji. Nie mają sankcji w postaci więzienia, bo jak źle uchwalisz ustawę albo niepoprawnie, w niepoprawnej formie zawrzesz umowę, to nie idziesz za to do więzienia, tylko skutkiem jest nieważność. A nieważność nie jest taką samą sankcją, jak sankcja, którą normalnie rozumiemy jako dolegliwość. Nieważność jest, jak mówi Hart, niezbędnym elementem reguły, podczas kiedy sankcja dolegliwości nie jest niezbędnym elementem reguły. To jest nieraz trochę trudno zrozumieć, ale pomyślcie o tym w taki sposób. Można naruszyć regułę, która zakazuje zabijania i nie zostać za to ukaranym. Można sobie w ogóle wyobrazić reguły, mamy te leges imperfecte w naszym porządku prawnym, czyli mamy reguły, które zakazują jakiegoś działania, ale nie jest z tym związana, czy nakazują jakieś działania, ale nie jest z tym związana sankcja. Na przykład społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Tak, to jest obowiązek prawny, ale jeżeli nie zawiadomicie oprócz określonych przestępstw, no to nikt was nie ukarze. Czyli mamy obowiązek, a nie mamy sankcji. Więc Hart mówi, zobaczcie, w przypadku reguł pierwotnych, tych, które nakładają obowiązki, można oddzielić obowiązek, czyli samą regułę, od sankcji. Sama reguła może istnieć. A teraz pomyślcie o regułach wtórnych. Na przykład pomyślcie o regule zmiany, o regule, która mówi o jakiejś o ważności albo nieważności czynności. Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie dom i sprzedajecie go w zwykłej formie pisemnej. Czyli naruszacie regułę, która wymusza tutaj formę aktu notarialnego. I Hart zapytałby was, dobrze, co się dzieje? Następuje sankcja, tak? Sankcja w postaci tego, że ta umowa jest nieważna. A teraz mówi Hart, spróbujcie oddzielić nieważność od reguły. Wy wyobraźcie sobie regułę, która nie ma sankcji nieważności, jeżeli jest naruszona. Wyobraźcie sobie, że tak jak tam w przypadku leges imperfecte możecie oddzielić regułę od sankcji i reguła może istnieć, to czy możecie oddzielić wymóg zachowania formy od skutku nieważności? Nie możecie, bo jeżeli powiecie, że wprawdzie nie zachowałeś, ale umowa jest ważna, to znaczy, że reguła ma inny kształt. Więc musisz powiedzieć, że jeżeli nie zachowałeś, to koniecznym elementem, immanentnym skutkiem tego wszystkiego jest nieważność, bo inaczej twoja reguła inaczej wygląda. Pomyślcie jeszcze raz o tym. Ja wiem, że to jest być może trochę skomplikowane, ale wyobraźcie sobie regułę, która mówi, musisz zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. I teraz wyobraźcie sobie, że wy zawieracie to w zwykłej formie pisemnej. A teraz wyobraźcie sobie, że to zawarcie w zwykłej formie pisemnej nie ma skutku nieważności. To pytanie jest takie, czy pierwsza reguła musisz zawrzeć w formie aktu notarialnego istnieje? Nie. Dlatego, że wyście ją złamali, a i tak zawarliście ważne. Więc Hart mówi, nieważność nie jest sankcją. Nieważność jest innym skutkiem, który pokazuje, że Austin się też mylił, że są reguły, które nie mają sankcji, które funkcjonują dzięki pewnej praktyce społecznej, rozpoznawaniu tych reguł, zachowaniu i tak dalej. Nie musimy, nikt was nie będzie przepytywał z tego rozumowania hartowskiego. Ważne jest to, żebyście widzieli, jak on rozmontowuje tego Austina. Tak? Najpierw mówi nie tylko rozkazy, ale też normy kompetencyjne, nadające możliwość działania. Wcale nie obowiązki. Nie wszystko musi być zabezpieczone sankcją. Są takie normy pierwotne, reguły pierwotne, które sankcji nie mają, a reguły wtórne mają nie sankcje, tylko nieważność, a nieważność zachowuje się inaczej niż sankcja. I wreszcie najważniejsza rzecz, która jest tutaj dla nas istotna, mianowicie Hart mówi tak. Właściwie gdyby myśleć tym Austinem, to natrafiamy na coś, co on nazywa paradoksem bandyty. Mówi tak. Gdyby uznać, że prawo jest wyłącznie rozkazem zabezpieczonym sankcją, rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją, to nie ma możliwości, ażeby oddzielić działania państwa od działania bandyty, który przychodzi do kasjerki w Biedronce i mówi, dawaj pieniądze. Bo Hart nie mówi o Biedronce, no ale dokonałem znowu sprowadzenia hermeneutycznego do naszego otoczenia. Bo jeżeli przychodzi bandyta do kasjerki, Hart mówi, no to on robi dokładnie to samo, co w austinowskiej wizji prawa. On wydaje rozkaz, ma nawyk posłuchu i grozi sankcją. Tak? Dokładnie te same elementy. A Hart mówi, a chyba intuicyjnie wydaje nam się, że z prawem jest trochę inaczej. Oczywiście, jeżeli jesteście korwinistami i każą wam płacić podatek, to nie widzicie tej różnicy. Tak? Państwo, które odbiera od was pieniądze, jest bandytą. To jest oczywiste. Ale jeżeli nie jesteście korwinistami, to możecie sobie pomyśleć, że to jest jednak inna sytuacja. Na czym polega inność tej sytuacji? Hart mówi, No w sytuacji tego bandyty to po pierwsze jest tak, że ten rozkaz trwa tylko chwilę i jak tylko niebezpieczeństwo sankcji się usuwa i ten suweren w postaci bandyty już go nie ma, to ja już się nie czuję w żaden sposób zobowiązany. A w prawie to jednak trwa. To jednak jest coś, co jest bardziej rozciągniętego w czasie. Ale po drugie, w przypadku tego bandyty ja nie mam możliwości stwierdzenia, że to, co on robi, jest słuszne. Nie mam żadnej możliwości usprawiedliwienia tego. Nie mam możliwości powiedzenia, nie, to właśnie dobrze się stało, że mnie okradł. Nie da się tak zrobić. Podczas kiedy w przypadku państwa jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, nie, okej, rozumiem, to jest pewien element umowy społecznej, oddałem te pieniądze, może mógłbym je na coś przeznaczyć, ale rozumiem, że jest pewne usprawiedliwienie, to znaczy, że te pieniądze będą przeznaczone na oświetlenie ulic, na budowanie przedszkoli. Jest jakaś możliwość uzasadnienia. I to dla Harta jest bardzo istotne, bo on mówi, że w przypadku bandyty jedyny powód, dla którego ja przestrzegam tego jego rozkazu, pochodzi z zewnątrz. Ja po prostu boję się, że stracę życie. W żaden sposób się z normą nie mogę utożsamić. Nie uznam jej nigdy za słuszną. Co więcej, będę miał traumę później, że ktoś pogwałcił moją wolność i mi zagroził. W przypadku norm prawa, które ustanawia państwo, mówi Hart, ja jestem w stanie wytworzyć w sobie coś, co się nazywa wewnętrznym punktem widzenia. Wewnętrzną jakby akceptacją, internalizowaniem tej reguły, co nie jest możliwe w przypadku tej reguły narzuconej. I Hart mówi, to jest kluczowy element, który powoduje, że prawo, które funkcjonuje w społeczeństwie nowoczesnym, w oparciu o ten miękki, wyrafinowany pozytywizm, ma większą szansę na to, że będzie prawem dobrym, dlatego że jeżeli połączymy te elementy reguły uznania oraz tę konieczność wytworzenia tego wewnętrznego punktu widzenia w stosunku do reguły, to ta praktyka społeczna ma szansę wypracować system prawa, który jest dobry, sensowny moralnie, w miarę sprawiedliwy, nie idealny, ale taki, który nie doprowadzi do nazizmu, który nie doprowadzi do Holokaustu, bo tak naprawdę to, co doprowadziło w tej pierwotnej wersji pozytywizmu do tych strasznych rzeczy, to była ta niewydolność w pewnym sensie teoretyczna, niemożliwość sprzeciwienia się i niemożliwość wprowadzenia, jakby uwzględnienia z jednej strony ludzkiego źródła prawa i możliwości kwestionowania tego prawa. Tak? Austin poszedł za bardzo w jedną stronę. Tak bardzo mu zależało na wzmocnieniu kompetencji czy wzmocnieniu możliwości działania prawodawcy, że nie zapewnił żadnej kontroli. A Hart poprzez to bardziej wyrafinowane spojrzenie mówi, po pierwsze, jeżeli prawo jest dialogiem, a nie monologiem, to jest jeden element, który może je modyfikować. To nie chodzi o to, że przyjdzie szeryf, który będzie wrzucał bezsensowne prawo i patrzył, czy ludzie akceptują, tylko cała dynamika tworzenia prawa się zmienia. Współczesne prawo powinno być dialogowo tworzone. Prawodawca przed jego uchwaleniem nie może być wrogiem społeczeństwa, który traktuje społeczeństwo jak przestępców, tylko musi ich traktować jako partnerów. Zaprasza ich do konsultacji, dyskutuje z nimi, robi wszystko, żeby uzyskać uznanie i żeby uzyskać ten wewnętrzny punkt widzenia, żebyśmy my czuli, że to prawo jest w pewnym sensie naszą wspólną własnością. I ten element to jest jeden z głównych elementów nie tylko wyrafinowania tej koncepcji Harta, ale też chronienia nas przed produkcją prawa, które jest obce, które jest wrogie, które niszczy, które zabija. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, bo Hart jest, tak jak mówię, bardzo ważnym filozofem, więc wrócimy do tego, żeby trochę pogłębić te tematy. Natomiast dzisiaj, i teraz przechodzę do podsumowania, chciałem wam po prostu pokazać pewną drogę historyczną pozytywizmu, który był takim cudownym dzieckiem na początku wieku XIX, bardzo obiecującym, który mechanizmem, narzędziem wprowadzenia nowych porządków w świecie, budowaniem nowego społeczeństwa sekularnego, opartego na nowych, oświeceniowych wartościach, tak funkcjonował i tak działał przez długi, długi czas. Później załamał się wraz z II wojną światową. Jego głównymi przedstawicielami w tym okresie był przede wszystkim John Austin z tą jego taką twardą wersją pozytywizmu i rozkazem jako prawem jako rozkazem zabezpieczonym sankcją. I Kelsen, który do tego dobudował tę konstrukcję hierarchiczną, konstrukcję systemu rozkazów w pewnym sensie, których każdy następny wynika z tego, który był wcześniej. I później po tym załamaniu II wojny światowej nie tylko koncepcje prawno-naturalne wracają z nowymi pomysłami, ale wraca też pozytywizm z nową swoją wersją wyrafinowaną. Głównie kimś, kto to proponuje, jest H.L.A. Hart, brytyjski filozof, który rozmontowuje tę konstrukcję Austina, mówiąc, prawo nie musi być rozkazem, bo oprócz rozkazów, czyli norm pierwotnych, reguł pierwotnych, mamy jeszcze reguły wtórne, jak reguły zmiany, reguły rozsądzania, reguły uznania, które są nie duty imposing, nie nakładającymi obowiązek, ale power conferring, przenoszącym możliwości, dającym im możliwości działania. Nie wszystkie one mają sankcje, na przykład reguły wtórne nie mają sankcji dolegliwości, mają skutek nieważności, ale nieważność nie jest sankcją. I dodatkowo jeszcze ta reakcja, która następuje na prawo u Harta, nie jest taka monologowa, czy nie jest odpowiedzią na monolog, czyli cisza i posłuszeństwo, ale jest aktywnym dialogiem, w który wchodzą i sędziowie, i obywatele, poprzez regułę uznania i poprzez ten wewnętrzny punkt widzenia. To takie zrozumienie, że to prawo nie jest rozkazem bandyty, nie jest czymś wymuszonym na nas, czemu musimy się po prostu podporządkować, tylko jest wspólnym dobrem w pewnym sensie. Czymś, co wspólnie wytworzyliśmy, czymś, co zaakceptowaliśmy i o ile cieszy się cały czas tą akceptacją, to jest mu trudniej być nieludzkim, tak można powiedzieć. Bo jeżeli cieszy się akceptacją ludzi, jeżeli ludzie je wspierają swoimi praktykami, jeżeli sędziowie, niezależni sędziowie je wspierają swoimi praktykami, to znaczy, że ma mniejszą szansę stać się prawem barbarzyńskim i rzeczywiście, kiedy się obserwuje dosyć dojrzałe demokracje, tak to wygląda. Tam trochę trudniej jest dokonać tego przełamania, dokonać tego gwałtu na ludziach poprzez prawo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję Państwu bardzo i zapraszam za tydzień. Do widzenia.